Witam Państwa bardzo serdecznie z wyjazdu. Jak to się kiedyś mówiło, chociaż to już nieaktualne, bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie, więc może odcinki prawem i rozumem zrobione na wyjeździe też będą się liczyć podwójnie. Zapraszam w trochę nietypowych warunkach, w trochę poligonowych warunkach, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to spotkanie będzie udane. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, który cały czas jest głosem Radykalnego Centrum w Waszym domu. Jak widzicie, troszeczkę zmieniona scenografia, to dlatego, że jak powiedziałem, jestem na wyjeździe. Mimo to chciałem nagrać ten odcinek, ponieważ uważam, że pewna systematyczność jest ważna i go nagrywam. Wybaczcie, że warunki nie te same, że oświetlenie gorsze. Mam mimo wszystko nadzieję, że ten odcinek, jak każdy inny, do czegoś Wam się przyda. Jak zwykle, tradycyjnie dziękuję bardzo serdecznie wszystkim patronom, którzy wspierają ten program i całą ideę Radykalnego Centrum. Jest nas coraz więcej, zakładają się kluby Radykalnego Centrum, możecie informacje o tym znaleźć na stronie Patronite. Z tymi z Was, którzy wspierają kwotą 25 zł na miesiąc lub większą, będę się spotykał osobno jeszcze już niedługo na spotkaniu konsultacyjnym, na którym będziemy mogli porozmawiać o tym, w jaki sposób spowodować, żeby te skrajności, które wszystkim nam doskwierają, nie były aż tak bardzo skrajne. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkie Wasze imiona i nazwiska są pod tym filmem. A dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o sprawie, która jest dla mnie dosyć bolesna.
Audio felieton.
Mianowicie, jak wiecie, znowu rozpoczęło się coś, co można by było nazwać serialem Smoleńsk, ponowne starcie. Niestety, po raz kolejny, ze względu na nieszczęśliwy zbieg okoliczności, bo nic nie wskazuje na to, że było inaczej, partia Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna akcję tańca na trumnach, próbując jakby wiekiem od trumny świętej pamięci Barbary Skrzypek podtrzymać spadające polityczne poparcie zarówno dla partii, jak i dla jej kandydata, czyli pana Nawrockiego. Jest to bolesne i jest to coś, czym Radykalne Centrum musi się zająć, dlatego że jeżeli w państwie demokratycznym partia oskarża konkretne osoby o morderstwo polityczne, bo tak należy potraktować to, co się stało po przesłuchaniu pani Barbary Skrzypek, a więc stawia zarzut, że prokurator zabił świadka tak naprawdę, przesłuchując go, powodując taki oto stres, że po 3 dniach od tego zdarzenia nastąpiła śmierć, to coś jest głęboko nie tak. Tu nie chodzi o to, że prokuratury nie można oskarżać, tu nie chodzi o to, że prokuratury nie można krytykować, tu chodzi o to, że pada oskarżenie najpoważniejsze z poważnych, że prokurator doprowadził do zabicia świadka. Oczywiście nie wszyscy tak mówią, niektórzy insynuują, ale pojawiają się w sieci oto zdjęcia pani prokurator Wrzosek z napisem morderczyni. Słuchajcie, można różne rzeczy mówić o różnych ludziach, ale ja nie przypominam sobie, żeby pod adresem Zbigniewa Ziobry padały oskarżenia, że jest mordercą. Oczywiście wtedy, kiedy został zamordowany Paweł Adamowicz, ludzie wskazywali na to, że istnieje pewne powiązanie pomiędzy nagonką, która organizowała na przykład Telewizja Polska, a tym, że jakiś szaleniec wziął ten nóż i zabił prezydenta Gdańska, ale nikt nie pokazywał palcem i mówił, jesteś mordercą. Ty jesteś mordercą, dlatego że przesłuchiwałeś świadka. Uważam, że to jest wielkie zagrożenie dla demokracji. W momencie, kiedy partie polityczne zaczynają siebie wzajemnie oskarżać o to, że konkretna osoba wspierająca konkretną partię zabiła kogoś, kto jest ważny dla drugiej partii, no to wtedy budzą się emocje najstraszniejsze. To jest wielkie zagrożenie, bo tutaj przekraczamy pewną granicę, z której się już nie da wrócić. To jest ten Rubikon, przez który przechodzimy i nagle mówimy, jeżeli wykonywałeś jakieś swoje działania i po jakimś czasie ktoś umarł, to zabiłeś. Jest to dla mnie bardzo trudne do przyjęcia, nie tylko z perspektywy takiej, że na tle jakby walki politycznej taka rzecz ma miejsce. To no, trudno mi to powiedzieć, ale w pewnym sensie można by było jeszcze zrozumieć, że politycy po prostu tacy są. Ale kiedy obserwuję dziennikarzy, którzy włączają się w tę dyskusję, to jednej rzeczy nie potrafię zrozumieć. Mianowicie nie potrafię zrozumieć rzeczy, która jest zatytułowana ale. Wprawdzie nie wolno oskarżać prokuratora o to, że zabił świadka, ale gdyby być może pani Wrzosek nie była upolityczniona, to tego oskarżenia by nie było. Wprawdzie nie można mówić, że jeżeli nie ma dowodów, to ktoś jest mordercą, ale ustanowienie pani Wrzosek osobą odpowiedzialną za postępowanie w sprawie dwóch wież jest nieodpowiedzialny. Co to są w ogóle za zdania? Słuchajcie, co to są za zdania? Znaczy, jeżeli dziennikarz mówi, że z jednej strony to jest poważne oskarżenie, które nigdy nie powinno mieć miejsca, ale, dodaje to straszne ale, i zaczyna nagle uzasadniać to oskarżenie, to dla mnie to jest niezrozumiałe. To jest kompletnie niezrozumiałe. Ja sam jestem osobą, która wielokrotnie zarzucała prokuraturze i tamtej, i tej, że jeżeli jest ona w jakikolwiek sposób kojarzona politycznie, to jest bardzo zła rzecz. Jak być może pamiętacie, mówiłem wielokrotnie, że na przykład Roman Giertych nie powinien być prokuratorem generalnym, nie powinien być śledczym, dlatego że jest zbyt mocno zaangażowany po jednej ze stron, żeby można było uznać, że jest osobą bezstronną. I w związku z tym, bez względu na to, co będzie robił, zawsze ktoś będzie mógł mu powiedzieć: jest pan stronniczy, a więc to, co pan robi, nie wynika z prawa, tylko wynika z pana widzimisię, wynika z pana jakby indywidualnej oceny. Mówiłem tak o tamtej prokuraturze, mówiłem także o tej i naprawdę uważam, że gdyby nie ta sytuacja, to można by było i należy głośno mówić o tym, że sytuacja, w której mamy prokuratora, czy panią prokurator, która jakoś jest kojarzona ze wsparciem drugiej strony i ona ma do poprowadzenia polityczne śledztwa, to jest złe rozwiązanie. Ale na Boga, nie w momencie, kiedy ktoś się oskarża o morderstwo. Bo to naprawdę trochę brzmi tak, jak w tych słynnych opowieściach o tym, że jak gwałciciel zgwałcił kobietę, to źle, ale, znowu to straszne ale, które wprowadza jakiś relatywizm moralny, gdyby nie szła sama w nocy, to by to się nie zdarzyło. No to jest dokładnie to samo. To ale, które mówi, zrobiono coś strasznego, ale jeżeli by ta osoba się nie przyczyniła, nie usprawiedliwiła tego w jakiś sposób, to może by się to nie zdarzyło. No nie, no tak w demokracji być nie może. Może, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Można krytykować prokuraturę, ale w sytuacji, kiedy zdarza się taka sytuacja, zdarza się znowu ten taniec na trumnach, zdarza się znowu to, co znamy od czasów Smoleńska, kiedy śmierć człowieka instrumentalnie wykorzystuje się do tego, żeby podbić sobie notowania polityczne, no to nie można usprawiedliwiać tej nieprawdopodobnej agresji. Można by ją było nazwać taką agresją narracyjną. Jest taki rodzaj agresji narracyjnej, kiedy ktoś po prostu opowiada o tym, że druga strona to są mordercy. No do czego to doprowadzi? No to doprowadzi do tego, że ta druga strona, która oskarża tę pierwszą o morderstwo, zaraz będzie uznawała, że ma prawo do samoobrony. Już pojawiły się takie zawołania, że trzeba może wyjść na ulicę, że może trzeba zaatakować ze strony niektórych, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość. I to także ze strony ich polityków, nie tylko jakichś nieodpowiedzialnych wyborców. No to jest dokładnie ten mechanizm. Jeżeli oskarżymy drugą stronę o to, że zabiła, no to wtedy będziemy mieli usprawiedliwienie, żeby może co? Także zabić? A przynajmniej, żeby być bardzo agresywnym w obronie naszego interesu. Przecież to jest dokładnie ta sama narracja, ta sama agresja narracyjna, która była w sprawie Smoleńska. W sprawie Smoleńska, o którym wiadomo, że był wypadkiem, że był katastrofą, tragiczną katastrofą lotniczą, ale powiedziano, że prezydenta Kaczyńskiego w pewnym sensie we współpracy z Putinem zabili politycy PO. Przecież takie zdania także tam padały. Po co jest taka narracja? Oczywiście po to, żeby wzbudzić strach, największą emocję politycznie wartościową, no bo jeżeli ludzie się boją, to zaczynają głosować ze strachu, a więc idą do tych wyborów, bo uważają, że jeżeli jednego zabito, to ich też zaraz ktoś zabije. Ale z drugiej strony powoduje się, że poziom agresji wchodzi na tak wysoki poziom, z którego już właściwie no, nie ma dalszego kroku. Oni chcą nas zabić. Ta druga strona chce nas zabić. No więc my musimy w związku z tym co? Wziąć kosy, wziąć broń i się bronić. Pamiętajcie o tym, o czym tutaj już mówiłem wielokrotnie. Nigdy nie było tak, że wielkie zło, ludobójstwo odbyło się dlatego, że ktoś uważał, że zabija drugiego człowieka, który jest dobry. Nie, zawsze wielkie ludobójstwa były wykonywane w samoobronie, w poczuciu, że ktoś chce nas zaatakować. I długo przygotowano grunt do tego, żeby tłumaczyć, oni są ludźmi, którzy mogą nas zaatakować, więc my musimy się bronić. Putin zaatakował Ukrainę, bo uważał, że działa w samoobronie. Ludobójstwo pomiędzy Tutsi i Hutu także odbyło się w samoobronie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś w polityce zaczyna zarzucać morderstwo drugiej stronie, to już jest naprawdę bardzo blisko wielkiego konfliktu. Dlatego to jest tak problematyczne. I dlatego tak bardzo boli mnie też to, że dziennikarze, i to nieraz porządni dziennikarze, przykładają do tego rękę. Napisałem w moim felietonie dla Gazety Wyborczej w pewnym sensie taki wyrzut do Patryka Słowika. Naprawdę bardzo wartościowego dziennikarza, który robi bardzo dobrą robotę. Patrzy na ręce jednej i drugiej stronie. Wcześniej PiS, teraz Platformie czy Koalicji Obywatelskiej. Ale kiedy prześledziłem trochę z zawodowej ciekawości jego narrację dotyczącą całej tej sytuacji, to zwróciłem uwagę na pewien brak balansu. To znaczy mamy dziennikarza, który chce być niby niezależny i chce pokazywać, że nie bierze żadnej ze stron, ale jeżeli popatrzymy na narrację, na to, co on pisze w momencie, kiedy pojawia się to straszne oskarżenie, czyli pani Barbara umiera w sobotę i nagle on zaczyna nadawać na Platformie X swoje posty, no to mamy ten pierwszy, który mówi, straszne jest to oskarżenie, ale i tutaj nagle następuje cała masa wpisów, które dotyczą już i tylko i wyłącznie upolitycznienia pani Wrzosek. Czyli mamy na 9 wpisów, mamy 2, które wspominają o tym, że to bardzo nieładnie i źle jest mówić o kimś, że zabił, jak się nie ma dowodów, ale następnie 7, które mówią, ta pani jest upolityczniona, czyli to, co następuje po ale. Skąd ten brak balansu? Dlaczego sprawa dotycząca tego, że ktoś może mieć jakieś sympatie polityczne, staje się ważniejsza od tego, że ktoś został oskarżony o zabójstwo polityczne bez żadnych dowodów. Ludzie umieszczają zdjęcia prokurator Wrzosek z podpisaniem morderczyni, ludzie, którzy wspierają PiS, a Patryk Słowik pisze, no to jest daleko idąca przesada, żeby stawiać takie zarzuty. Panie Patryku, przesada to jest sytuacja, w której ktoś zje 3 pizze, a nie sytuacja, w której prokuratorowi zarzuca się to, że zabił świadka. A przecież tak to mniej więcej tutaj wygląda. Dokładnie taki zarzut jest przedstawiany. Ta sytuacja, uważam, jest bardzo problematyczna. Uważam, że nie powinna mieć miejsca, bo jeszcze raz podkreślam, nie ma żadnego problemu w krytykowaniu prokuratury. Można to robić, należy to robić, sam to robiłem, ale trzeba znać moment. W momencie, w którym zaczyna się wojna polityczna, taniec na trumnach, oskarżanie o zabójstwo, no to usprawiedliwienie, że to w jakimś sensie miało miejsce dlatego, że ktoś zrobił błąd, jest zupełnie bezsensowne, dlatego że ono usprawiedliwia ten straszny zarzut morderstwa. No nie może być tego ale. Nie może być tego ale. To są rzeczy, które my znamy z historii. Być może pamiętacie, w roku 1993 Vince Foster, który był prawnikiem rodziny Clintonów, został znaleziony martwy w Virginii. Przeprowadzono postępowanie, śledztwo i wykazano jasno, że to było samobójstwo. On został chyba znaleziony w samochodzie, z bronią w ręku i tak dalej, i tak dalej. Natychmiast prawica zaczęła taniec na trumnie. Zaczęła tłumaczyć, że to nie może być przypadek, że jeżeli on był prawnikiem Clintonów, to prawdopodobnie został zamordowany, bo miał coś do ukrycia. Słuchajcie, to był 93 rok, a w czasie kampanii w roku 2016, czyli po 23 latach, Trump dalej podnosił to, atakując Hillary Clinton, mówił, wielu ludzi mówi, że to było morderstwo. Czyli dalej grał na tej trumnie. Dalej zarzucał swojej przeciwniczce politycznej to, że ona w pewnym sensie jest zamieszana w zabójstwo. Tak bardzo są wartościowe politycznie te zarzuty, ale z drugiej strony tak długo te kłamstwa, które nie mają żadnego uzasadnienia, trzymają się jakby opinii publicznej. Dlatego są tak groźne i dlatego no, nie można pozwolić na to, żeby one były przedstawiane. Prawda w przestrzeni publicznej jest bardzo ważna. Zobaczcie, co się działo po Smoleńsku i teraz znowu dzieje się to samo. Oskarżenia, bezpodstawne oskarżenia o zabójstwo, które grają politycznie i które powodują, że agresja pomiędzy stronami politycznymi rośnie. To jest coś, czemu radykalne centrum musi się sprzeciwić. Tak musimy jasno powiedzieć. Nie wolno tego robić. Inną zupełnie kwestią, podkreślam to po raz już trzeci czy czwarty, jest sprawa upolitycznienia prokuratury. Ona powinna być bezstronna, ale oddzielmy w tym momencie te dwie kwestie. Bo jeżeli je łączymy, to usprawiedliwiamy ten straszny zarzut, trochę tak, jak głupi ludzie usprawiedliwiają zarzut zgwałcenia. Wprawdzie gwałt jest zły, ale gdyby ta druga strona się jakoś nie przyczyniła, to może by nie było. Nie, byłoby. Byłoby, bo gwałciciel jest kimś złym i ktoś, kto zarzuca morderstwo, jest kimś złym, kto nie potrzebuje faktów. Gdyby nie była sytuacja, nie wiem, niedopuszczenia tego pełnomocnika, to jest jakiś taki element, nie dopuszczono pełnomocnika, gdyby był pełnomocnik, to na pewno by się to nie zdarzyło. Jeżeli pani Barbara była chora, to by się zdarzyło prawdopodobnie. Natomiast gdyby nawet dopuszczono tego pełnomocnika, to za chwilę by się okazało, że pytania były zbyt agresywne. Albo było zbyt gorąco w tej sali. Albo w ogóle po co była przesłuchiwana? Przecież wiadomo, że Jarosław Kaczyński jest niewinny. Ale skąd wiadomo? Może gdyby prokuratura wcześniej wykonała swoją pracę, to byłoby to już wyjaśnione i teraz nie trzeba byłoby to robić. ludzie zaczną snuć zaraz dodatkowe jeszcze, i są takie głupie idee, no skoro pani Barbara zmarła 3 dni po przesłuchaniu, ale w międzyczasie tak zwanym rozmawiała z Jarosławem Kaczyńskim, no to może zmarła po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. I tak to się nakręca. Jedni drugich zaczynają oskarżać o to, że zabili. I tak ta agresja rośnie, tak ten poziom nienawiści rośnie i tak idea centrum, które ma być uspokojone i racjonalne w podejściu do spraw, zupełnie ginie. Tak to się dzieje. Proszę was, nie dajcie się na to nabrać. To jest wielka tragedia, nie ulega wątpliwości. Natomiast wiązanie bez dowodów dwóch kwestii i granie polityczne jest być może jeszcze większą tragedią, dlatego że przynosi jeszcze większy problem, jeszcze większy poziom emocji i jeszcze większe przekonanie, że właściwie polityka jest jedną wielką wojną. O to chodzi ludziom, którzy są skrajni, żeby wierzyć, że jesteśmy wszyscy na wojnie. Bo na wojnie jest emocja, na wojnie jest motywacja, jest mobilizacja i wtedy łatwiej ludziom powiedzieć, zróbcie to, nie myślcie, jakie są konsekwencje, nie myślcie, jaka jest wartość moralna tego, co robicie, po prostu to zróbcie, bo bronicie się przed ludźmi, którzy są gotowi zabić. Nie wolno na to pozwolić, nie wolno się na to zgodzić. Proszę was, nigdy się na to nie guźcie, jeżeli takie sytuacje się pojawiają, nie dajcie się ponieść tym emocjom. Ja widziałem ludzi sensownych, bardzo sensownych, którzy dali się ponieść tym emocjom, związanym z tą całą sytuacją. Tak nie może być. Nie może być tak, że my wszyscy dokładamy się do tego. Bo to nie to, że pani Wrzosek jest prokuratorem kojarzonym z KO, przyczyniło się do tej całej sytuacji. To dziennikarze, którzy piszą nie, że nie ma dowodów na powiązanie tych dwóch kwestii, czyli przesłuchania i śmierci, ale że są kontrowersje wokół śmierci. To dziennikarze, którzy prowadzą taką narrację, która zmienia w ogóle balans i nagle okazuje się, że kwestia upolitycznienia jest ważniejsza niż zarzut morderstwa, jakby nie można było o tych kwestiach mówić osobno. To społeczeństwo, które przygotowało się do takiej debaty. Ale to jest najgorsze słowo w sensie moralnym, ponieważ ono próbuje w sytuacji oczywistego zła przerzucić jakąś odpowiedzialność na drugą stronę. Proszę was, bądźcie na to bardzo wrażliwi. Ten taniec na trumnach ma jeszcze jeden wymiar, który mnie dotyka znowu szczególnie ze względu na moje głębokie umiłowanie dla poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, naszego być może najwybitniejszego kiedykolwiek żyjącego poety, który, jak wiecie, zginął nieszczęśliwie w powstaniu warszawskim, broniąc ojczyzny. Dlaczego akurat o nim mówię? Dlatego, że jak mówię, w tym tańcu na trumnach, w tym wyścigu, najpodlejszym z wyścigów, pan Piotr Semka, zdaje się, wyprzedził peleton. Po śmierci pani Barbary Skrzypek napisał na stronie, na platformie X coś takiego. W dniu pogrzebu Barbary Skrzypek jedyne, co mi przychodzi na myśl, to ta być może niezdarna trawestacja elegii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I tutaj jest zmiana tego nieprawdopodobnie pięknego, czułego wiersza, który Baczyński napisał, która jest okropna. Przeczytam wam ją na waszą własną odpowiedzialność. Jeżeli kochacie Baczyńskiego, to tego nie słuchajcie, bo się załamiecie. Pisze Semka, adresując do pani Barbary Skrzypek. I poczułaś, jak się jeży w dźwięku minut zło, zanim padłaś jeszcze ziemię, przeżegnałaś ręką, czy to była kula pogardy, czy to serce pękło. Wiecie, to jest trochę tak, jakby ktoś wziął spray i narysował, przepraszam, takiego wielkiego penisa na renesansowym obrazie. To jest tak przepiękny wiersz. I pan Semka bierze ten wiersz i go niszczy na każdym możliwym poziomie. Ja napisałem, że on musiał chyba w windzie to napisać, bo to jest tak złe na tak wielu piętrach. Po pierwsze, bierze wielką poezję, która dotyczyła ludzi, którzy ginęli na wojnie. Ponownie, tak jak w sprawie Smoleńska, pojawia się ta chora narracja, że ludzie, którzy zginęli, polegli. To jest jak dać w twarz wszystkim, którzy rzeczywiście zginęli w obronie ojczyzny. W sytuacji, w której ktoś nie walczył i zmarł, jest to tragedia. Ale to nie znaczy, że poległ. To jest próba porównania tej śmierci z tamtymi śmierciami. Także ze śmiercią Baczyńskiego. To jest coś dla mnie absolutnie niewyobrażalnego. To jest złamanie dekorum, to jest złamanie czegoś, co takiego poczucia, że są rzeczy święte, których się do niczego nie używa innego, dlatego że są tak wielkie, że nie powinno po prostu się ich stosować już w żadnym innym celu. Kiedyś pamiętam, czytałem takie przepiękne chyba opowiadanie science fiction dotyczące bohaterów, kosmonautów, którzy uratowali Ziemię. I bardzo mi zapadła w pamięć taka idea, że trumny, w których ich pochowano, zostały wystrzelone w przestrzeń kosmiczną po to, żeby już nigdy ani one, ani ta śmierć nie została do niczego innego wykorzystana, dlatego że oni uratowali ludzkość. Oni zrobili coś, co było tak wielkie, że nie godzi się tych trumien wykorzystywać w żaden inny sposób. No a tu się trumnę Baczyńskiego wykorzystuje w sposób bardzo podły. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak można w tym przepięknym wierszu, który ma swój rytm, który ma tę swoją czułość, jak można po pierwsze pozbawić go wersu, a po drugie w tym miejscu, gdzie Baczyński mówi, czy to była kula, synku, czy to serce pękło, czyli tam jest ta nieprawdopodobna czułość i to zrozumienie i ta przepiękna miłość do życia, które się właśnie kończy. Jak można to zmienić na kulę pogardy? Jak można zabić ten wiersz w taki sposób? Jak można to zrobić, jak powiedziałem, w tak podłym celu? Przepraszam, wiecie, może pomyślicie sobie, och, wielka sprawa, ktoś wziął wiersz i go zmienił, ale to pokazuje zupełny brak wrażliwości tych ludzi. Być może to nam się powinien nam się przypomnieć Herbert i jego potęga smaku. Także są pewne rzeczy, które wymagają szacunku, dlatego że ich zmiana powoduje brzydotę, która jest nie do przyjęcia. I tutaj taka brzydota ma miejsce. Ta cała sprawa chyba jest tym bardziej smutna, że jak powiedziałem, jeszcze dodatkowo wykorzystuje się do tego tę właśnie sytuację, ten właśnie wiersz. Wszystko to jest jakieś takie strasznie podłe, przepraszam was. Jak powiedziałem, nigdy nie powinno być miejsca. Dobra, to może wystarczy, bo się nagadałem w tym wideofelietonie. Przejdźmy do Sanatorium Chorych Myśli.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl, która jest chora, też związana z całą tą sytuacją, łacińskie powiedzenie post hoc ergo propter hoc. Po tym, więc z tego. Czyli to takie myślenie, że jeżeli zdarzyło się coś po czymś, to na pewno to coś, co było wcześniej, było przyczyną. Oczywiście znowu mówię o tej sytuacji przesłuchanie pani Barbary Skrzypek, później śmierć pani Barbary Skrzypek. Jeżeli nastąpiła śmierć po tym, to na pewno nastąpiła z tego. Słuchajcie, to jest błąd, który wszyscy naukowcy znają. To jest mylenie korelacji z przyczynowością. Znaczy to, że dwie rzeczy występują w jakimś zbliżonym czasie, nie oznacza, że jedna jest przyczyną drugiej. Gdyby tak było, należałoby uznać, że pianie koguta powoduje wschód słońca, no bo te dwie rzeczy występują ze sobą. Tak oczywiście nie jest, to jest manipulacja, której ludzie ulegają. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no zaraz, przesłuchanie spowodowało stres. Oczywiście wszystko powoduje stres. Jak powiedziałem wcześniej, rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim także spowodowała pewnie stres u pani Skrzypek. Łączenie tych dwóch rzeczy, tak jak łączenie rzeczy skorelowanych i uznawanie, że jedna spowodowała drugą, jest bez sensu. Żeby pokazać absurd tej chorej myśli, po tym więc z tego, kiedyś dla żartów, żeby pokazać, że korelacja to nie przyczynowość, a więc współwystępowanie to nie powodowanie czegoś przez coś, przedstawiono taki wykres, że w zadziwiający sposób spadek liczby piratów na świecie koreluje, współwystępuje z ociepleniem klimatu. Czy z tego wynika, że brak piratów powoduje to, że ociepla się klimat? A być może z tego wynika, że powinniśmy znowu ogłosić nabór do floty Czarnobrodego, i w ten sposób zatrzymamy globalne ocieplenie, bo gdyby było więcej piratów, to może by ocieplenia nie było. Oczywiście te dwie rzeczy ze sobą współwystępują, ale nie są jedna i druga powiązane przyczynowo. Jest cała masa takich przykładów, można było o tym długo mówić. W upały dużo ludzi tonie i dużo ludzi je lody. To nie jest tak, że jedzenie lodów powoduje utonięcie. Alkohol może powodować utonięcie. Nigdy nie mylcie korelacji z przyczynowością, i nigdy nie popełniajcie tego błędu wyrażanego przez chorą myśl po tym, więc z tego. Nie, tak nie jest. Żeby to udowodnić, że dwie rzeczy, które współwystępują, jedna była przyczyną następnej, trzeba zrobić o wiele więcej niż tylko pokazać, były razem, w związku z tym jedna na pewno spowodowała drugą.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam bardzo za to spotkanie w innych trochę warunkach, w innym oświetleniu. Przepraszam was za te problemy techniczne. Nie mam ze sobą całego sprzętu, będąc na wyjeździe. Mimo wszystko mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówiłem, będzie dla was w jakimś sensie interesujące. Dziękuję serdecznie jeszcze raz wszystkim patronom, dziękuję wszystkim oglądającym, wszystkim wspierającym. Wspierajcie Radykalne Centrum, bądźmy razem, starajmy się ograniczyć te skrajności. A ta dzisiejsza była szczególnie okropna. Oskarżenie drugiej strony o morderstwo jest największą skrajnością ze wszystkich, dlatego trochę mnie dzisiaj poniosło. Mam nadzieję, że to wybaczycie. Dziękuję wam za dzisiaj i zapraszam na następny odcinek. On także będzie wyjazdowy i wtedy trochę więcej powiem wam o tym, gdzie jestem i dlaczego mówię z tego miejsca, gdzie jestem, o tym, o czym będę mówił. Do zobaczenia.